jak działa rosyjskie PSYOPS, czyli Psychological Operation. Ja mam wrażenie, że oni to zainicjowali, ale idzie to tak dobrze, że obecnie raczej się już przyglądają. I uznali, że lepiej będzie, niech to pójdzie, tak, niech Polacy sobie sami tutaj budują te kolejne piramidy tych teorii spiskowych, tak? Gdybyśmy chcieli, żeby nasze F-y cały czas patrolowały granice, czyli latały cały czas samoloty, to byśmy te nasze 20-letnie F-y zabrznęli, ale z pewnością w mojej ocenie w czasie krótszym niż rok. Wychodzi poradnik bezpieczeństwa. Czy autorzy poradnika są w kontakcie ze zdolnościami, które mamy? Czy to im się spina? Czy po prostu oni coś sobie napisali, bo tak powinno być, ale tego nie ma? Czy ktoś z ludzi, którzy decydują o tym, wziął ten poradnik do ręki, posadził ludzi za to odpowiedzialnych i powiedział, zobaczcie, wysłaliście do ludzi to. To sprawdźmy, jak to działa. Łazienki są w takim miejscu, że nie mają okien na przykład, prawda? I co? I tam się upycham z dziećmi na resztę nocy? Ile naszych rodzin polskich mentalnie jest przygotowanych do tego typu zachowań? Mało tego, co ma zrobić z tymi dziećmi w przedszkolu na taki sygnał? Ja powiem, co zrobi. Zachowa się jak na sygnał o alarmie przeciwpożarowym, czyli zrobi najgorszą możliwą rzecz. Wyprowadzi ich na punkt zbiórki przed przedszkolem. Bo to jedyne, co przećwiczono do tej pory.
Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo Wam i Waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze na sytuacje kryzysowe, choćby takie jak lot rakiety na teren Polski. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll, Wygraj Życie. I kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej, suplementów diety K. Jak KFD, literki mają swoje znaczenie. Partnerem strategicznym naszego kanału jest oczywiście catering dietetyczny Pomelo. Pyszna, zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas, który się przyda na oglądanie historii realnej. Partnerem technologicznym naszego kanału jest oczywiście Lantre, dystrybutor sprzętu marki Apple, z którym pojechaliśmy do Japonii, za co bardzo dziękujemy. I oczywiście pozdrowienia dla naszego nowego partnera, czyli Banku Ochrony Środowiska, a konkretnie Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska, bossa.pl. Inwestujcie z głową w oparciu o sprawdzone instytucje finansowe. Dziękuję, drodzy Państwo, za wsparcie, za wszystkie kciuki, za wszystkie suby. Walczymy o 800 tysięcy subów, taki jest cel na rok 2026 i za wszystkie komentarze. Wspierajcie nas na Patronite i na YouTubie, bo Historia Realna jest medium, za którym nie stoją żadne wielkie koncerny. Jest to mała polska redakcja, firma, której siłę buduje społeczność wokół niej skupiona. No i oczywiście nieustannie polecam moją nową książkę Polacy, która, uwaga, jest, mimo że już minęło sporo od premiery na szczytach bestsellerów, za co bardzo dziękuję, w kategorii historia, możecie kupić z autografem moją książkę w księgarni internetowej historiarealna.pl. Będzie mi miło, jak kupicie i podzielicie się opiniami, co sądzicie o książce. A moim i Państwa gościem jest pan pułkownik Piotr Lewandowski. Dzień dobry, panie pułkowniku.
Dzień dobry, panie Piotrze. Witam Państwa w upalny wieczór.
No właśnie, mamy Afrykę w Polsce, a dzisiaj, drodzy Państwo, dwa duże tematy. Pierwszy to rakieta H-101, która eksplodowała na Lubelszczyźnie i ocena i analiza militarna. To domagaliście się, żebym zaprosił, drodzy widzowie, pana pułkownika w tym kontekście i oczywiście Ukraina, uderzenia dronowe i wojna rosyjsko-ukraińska. Panie pułkowniku, zacznijmy od pierwszej sprawy, czyli rakiety w Polsce. Są skrajne opinie. Od takich, że wszystko było cacy i zaraz będą rozdawali ordery, po takie, że wszystko zawiodło i jest kompletna kompromitacja państwa polskiego. Do której z tych opinii panu bliżej?
No, mamy jeszcze, panie redaktorze, jedną opinię, że premier Tusk i prezydent Zełenski spotkali się w Lublinie i tam ustalili, że następnego dnia agentura polsko-ukraińska dokona fejkowego wybuchu pocisku rakietowego. Uznano, że nie ma potrzeby rozmieszczania tam szczątków rakiety, żeby uprawdopodobnić tą spektakularną operację. I to wszystko jest ukraińska prowokacja. Powiem, że jestem pod wrażeniem sposobu myślenia ludzi, którzy to prezentują. Czyli prezydent Ukrainy prosi o wsparcie dla zdolności ukraińskiej obrony powietrznej. I już następnego dnia, tak, żeby uzasadnić tą prośbę, tak, mamy ten wybuch i teraz kto w tym bierze udział? Najpierw jacyś saperzy, którzy robią eksplozję. Potem udział biorą w tym oddziały dowodzenia i naprowadzenia, odiny nasze, żeby uzasadnić, że jednak ta rakieta jest. Potem obsada Centrum Obrony Powietrznej i następnie dyżurna służba operacyjna i obsada Centrum Dowodzenia w dowództwie operacyjnym. Być może jeszcze są wciągnięci w to nasi piloci F-16, żeby potwierdzili, że ta rakieta była. To jest dopiero ośmiornica, panie redaktorze, która dławi nasz kraj. Proszę mi wybaczyć prymitywny sarkazm, ale do tak prymitywnej narracji sarkazm może być tylko prymitywny. Po prostu, najzwyczajniej w świecie. I może jeszcze zanim przejdziemy, ja bym się chciał odnieść do jednej kwestii. Otóż takim świętym gralem zwolenników teorii o prowokacji jest kształt Leja po eksplozji. Ponieważ tak, on jest taki perfekcyjnie ma kształt kręgu. I zacznę może od tego, że podczas jednej ze swoich misji w Afganistanie odpowiadałem za force protection naszych wojsk i między innymi, czyli ochrona sił ogólnie, i między innymi do moich zadań należało zabezpieczanie punktów upadku pocisków rakietowych, którymi były ostrzeliwane głównie bazy nasze, tak? Zarówno na terenie baz, jak i na tak zwanym zewnętrznym perymetrze ochrony, czyli jakieś tam 7 kilometrów w odległości od baz. I tereny te zabezpieczałem razem z żołnierzami z WIT, czyli Weapon Intelligence Team, czyli specjalnie przeszkoleni oficerowie i podoficerowie polscy i amerykańscy do analizowania punktów upadku, oceniania, czego użyto i tak dalej, i tak dalej. I w znakomitej większości były to pociski rakietowe, co prawda zupełnie innego typu i mniejszego kalibru, bo tu mówimy o kalibrze 105 bądź 122, ale również wyposażone w głowice odłamkowo-burzące, podobnie jak standardowo wyposaża się pociski manewrujące H-101. I teraz tak, taka głowica, jej celem z reguły, bo to jak gdyby w H-101 zapalnik można ustawiać, a mówiąc w pewnym uproszczeniu, na różny czas eksplozji. I jeżeli chcemy atakować obiekt, a H-101 rosyjskie z reguły trafiają w hale produkcyjne na przykład, tak? W obiekty przekształcone na obiekty fabryczne, bo Ukraina rozproszyła te swoje zdolności, czyli standardowo mają ustawiony zapalnik ze zwłoką, czyli pociska głowica typu odłamkowo-burzącego typu, bo one mają jeszcze tam, byśmy mogli to rozwijać, ale nie będziemy widzów takimi szczegółami męczyć. Ich zadaniem jest przede wszystkim przebicie się przez dach budynku w uproszczeniu i eksplozja w środku. Czyli pocisk ma z przodu coś w rodzaju pancerza, czepiec, tak żeby przebić się przez osłonę i dopiero potem eksplodować. Teraz, dlaczego nie ma szczątków? Otóż robiłem tą swoją robotę w Afganistanie, praktycznie nigdy. Zdarzały się wyjątki, bo tutaj tu nie ma, to nie matematyka, że 2 plus 2 będzie 4, ale co do zasady szczątków musieliśmy szukać wokół miejsca eksplozji. One nie pozostawały w miejscu. Co pozostawało w miejscu? Z reguły część, często całkiem spora, tej głowicy odłamkowo burzącej ten czepiec właśnie, który po uderzeniu w grunt zachowywał się nieco inaczej niż przy uderzeniu w strop i on się po prostu głęboko wbijał. Przy czym tak, przy pociskach o wielokrotnie mniejszej sile kinetycznej, tak, czasem, jeżeli już uparliśmy się szukać szczątków, to było trzeba grzebać na czasem do 3 metrów głąb. A naprawdę mówimy o zupełnie innej klasie pocisków, o zupełnie różnej sile uderzenia. I teraz bardzo często miejsca uderzeń miały rzeczywiście kształt kręgów. Dlaczego? No dlatego, kiedy pocisk uderzał, tak, relatywnie pod kątem prostym. I teraz wróćmy po tym przydługim wstępie troszeczkę, ale chciałbym przekazać Państwu, skąd pochodzą, na czym bazuję, tak, wygłaszając pewną opinię. No, właśnie na tym, tak, na badaniu kilkudziesięciu miejsc upadku pocisków tam rakietowych, tu mamy pocisk manewrujący, no ale fizyki się nie oszuka. I teraz, gdybyśmy spojrzeli, podejrzewam, że gdyby nasi decydenci podjęli decyzję, żeby jednak za wszelką cenę odszukać fragmentów tej głowicy odłamkowo burzącej, to pewnie byśmy znaleźli, tylko fachowcy mówią, że przy tego typu gruncie, przy tego typu głowicy, my co prawda takich pocisków nie mieliśmy, ale mieliśmy rosyjskie bomby, kaby, które mają dokładnie podobną głowicę. I teraz ona się może wbić na jakieś 12 metrów w głąb, czyli cirka 3 piętra. Więc tutaj by trzeba angażować naprawdę olbrzymi zasób sił i środków, bez gwarancji, że się to jednak znajdzie mimo wszystko. Bo zdarzało się, że te głowice się jednak rozpadały na drobne szczątki, ale często można je było znaleźć. Więc brak bezpośrednio szczątków w okolicy, tak, świadczy o tym, że ta rakieta bardzo prawidłowo, mówiąc językiem wojskowym, spracowała. Po prostu, tak? Wybuchła tak, jak powinna. Przy czym szczątki oczywiście znaleziono. Tam jeszcze 2 dni potem miejscowi rolnicy przynosili odłamki poszycia tego pocisku rakietowego. Bo poza tą głowicą, tak, wybuchły w zasadzie, rozniósł resztę. Ja myślę, że znaleziono relatywnie duże fragmenty silnika, który stanowi taki najbardziej trwałą część poza czepcem głowicy. Szkoda, że tego nie pokazano. To jeszcze pewnie wrócę do tego, jak to jest rozgrywane. Tak? Można to było po prostu zrobić przekaz, w mojej ocenie, trochę lepszy. Teraz kształt. Otóż koronnym argumentem jest, że jeżeli kończy się paliwo, no to skrzydlaty pocisk manewrujący nie będzie spadał pionowo. Nie będzie. Do momentu, kiedy nastąpi tak zwane, jak mawiają piloci, przeciągnięcie, czyli prędkość będzie niższa od zdolności utrzymywania się w locie ślizgowym. To nie jest szybowiec. I tak jak mówią ludzie, którzy się na tym znają, mówię głównie o pilotach naszych, oni mówią, że ten pocisk nie leciał wcale na 100 czy 200 metrach. On prawdopodobnie leciał na około 800 metrach. Szkoda, że nie powiedziano, jaka jego wysokość była. I teraz w momencie, kiedy jego prędkość spadła poniżej 400 km na godzinę, on zaczyna spadać jak kamień. Dosłownie. Po prostu. No ale jednak mimo wszystko musi zyskać ten kąt upadku, tak? Więc jeszcze raz, mówią to ludzie, bazuje na opinii ludzi, tak, którzy zajmują się tymi kwestiami zawodowo. Więc za około 800 metrów ponad 400 spadał ślizgowym i następne 300-400 osiągał już po tym przeciągnięciu, tak, upadek pionowy. Stąd taki kształt leja. Przy czym przy tak głębokim wbiciu się w grunt on nie musiał spaść idealnie pionowo. Dlatego, że nawet jeżeli spadł pod lekkim kątem w miękki grunt, wybuch nastąpił na głębokości cirka 2-3 pięter, to i tak finalnie, tak, eksplozja ma kształt regularnego kręgu. Skąd wiem? No bo taki sam kształt miały eksplozje pocisków wystrzeliwanych rakietowych w Afganistanie. A one nie spadały idealnie pionowo. Nigdy. A i tak przy uderzeniu w miękki grunt, gdzie wbijały się głęboko, lej miał praktycznie idealnie okrągły kształt. Nie okrągły, kolisty. To może tyle odnośnie tej pierwszej części, tak?
Przepraszam, panie pułkowniku, tylko jeżeli już mówimy o spiskowych teoriach na temat tego, to jedna to już pan ją rozwiał, czyli że bomba była podłożona pod ziemią, eksplodowała i to wszystko jest nieprawda, ale to już było mało prawdopodobne, bo ludzie słyszeli warkot silnika i nagrało się to na wideo co najmniej 2-3 razy przez różne kamery.
Jeżeli mogę, panie redaktorze, ja nie śledzę polskich opowiadaczy teorii spiskowych, nie mam na to czasu, nie śledzę tych epigonów propagandy rosyjskiej, bo ja wolę śledzić propagandę rosyjską, jak gdyby czytając to bezpośrednio. Ale przekonany jestem, że ci ludzie, zgaduję, może mnie widzowie poprawią, ale zgaduję, że ich narracja jest: nie znam się, ale pytam. Czy? I teraz, czy na pewno ten dźwięk to był dźwięk rakiety, kiedy jak śledzimy filmy na Ukrainie, to jest to troszkę inaczej. O! I to jest taka forma. Oczywiście mamy nagrania. Mamy nawet nagranie, które analizował człowiek, którego ogromnie cenię za jego wiedzę, czyli Dawid Kamizela, który jest pasjonatem w kwestii rakietowych i zdolności przeciwlotniczych. I tam słychać prawdopodobnie nawet na jakimś etapie dźwięk odpalanych wabików, czyli tych takich pasków folii. No, dlaczego nie ma ich? No bo one się naprawdę rozpraszają na olbrzymim obszarze i są odpalane znacząco wcześniej jeszcze, tak?
Ale zaraz, ale po co, jakie zastosowanie jest tych pasków folii?
Przeciwko obronie przeciwlotniczej i tutaj w momencie, kiedy, dlatego, że one mogą działać na zasadzie jak gdyby czasu lotu pocisku. I teraz jeżeli system wykrywa, że pocisk i tak spadnie, tak, no to on przed chwilą upadku gdzieś tam sobie te paseczki folii odpalić może. Nie wiem, czy to nastąpiło. Dawid mówi, że tak to brzmiało. Gwarancji nie ma, tak? Okej. Okay. Ale to jest szczegół, bo naprawdę wszystkie filmy, które pokazują odgłos pocisku, tak, jest to jest to pracujący silnik turboodrzutowy. Oczywiście narracja może być ok, ale samolot wydaje podobny dźwięk. No tak. Bo samoloty mają silniki turboodrzutowe. Jestem przekonany, że zwolennicy tej teorii będą mówić, że to był nasz samolot. Po prostu. No bo wbrew obiegowej opinii H-101 nie jest pociskiem rakietowym, tak, tylko jest pociskiem manewrującym, napędzanym przez silnik turboodrzutowy, czyli silnik działający na podobnej zasadzie jak silniki turboodrzutowe w samolotach.
Panie pułkowniku, tylko zapytam jeszcze o tą sprawę, bo no, moim zdaniem to jest absurd myśleć, że to coś wybuchło spod ziemi, ale pojawiła się nowa teoria spiskowa, ponieważ rząd ogłosił, że to było tak, że gonił myśliwiec ukraiński tą rakietę 20 metrów, czy tam nie wiem, no, sekund przed polskim terytorium zawinął i przestał gonić i ta rakieta wleciała. I tu teraz nowa teoria jest taka, że to ten ukraiński myśliwiec odpalił tą rakietę. Że nie było wybuchu pod ziemią, ale że rakietę wystrzelił ukraiński myśliwiec i zrzucili winę na Rosjan, żeby albo wciągnąć NATO do wojny, albo Polskę, albo wzmocnić pomoc dla Ukrainy. Co z taką teorią?
Okej, okay. To byłby to pierwszy F-16, który jest w stanie odpalić H-101. Chyba, że będziemy mieli teorię, że to nie był H-101.
Albo nie były F-16.
Tak, prawda? No bo teraz możemy pójść w teorię, że to nie był wcale H-101, tylko że odpalono na przykład, czym dysponują Ukraińcy. No dysponują pociskami Storm Shadow i ich francuskimi odpowiednikami Scalp. To są pociski manewrujące jak najbardziej. Skutek byłby podobny, z tym, że rozumiem, że po odpaleniu tego pocisku nasze służby rzuciły się, żeby wyzbierać szczątki pocisku francuskiego czy brytyjskiego i podmienić je na szczątki pocisku ukraińskiego, tak? Prawda? No to jest też bardzo karkołomne, nie? Bardzo. Przy czym dalej współspiskowcami muszą być operatorzy radarów nasi, operatorzy oddziałów dowodzenia i naprowadzania, zmiana dyżurna w Centrum Operacji Powietrznych, prawda? No to dalej. Ośmiornica naprawdę tutaj, tak? Aż się boję spojrzeć do góry, bo tu mogą wisieć macki tej ośmiornicy. Nie, przepraszam, to ja jestem tą macką też. Mówiąc to, ja jestem też podczepiony. Jestem też taką wiszącą macką tej ośmiornicy. Dobrze. Kto wie, panie redaktorze, czy pan też nie jest?
Może ja też, ale powiem następującą teorię. To jeszcze bardziej zakręcona historia. Powiedzmy, że to było H-101, bo rząd nawet podał, że nawet wiadomo, kiedy ją wyprodukowano tam w poprzednim kwartale. To też
tak,
bardzo...
dumnie. Nawet możemy, wiemy nawet gdzie, bo po tym, co rząd podał, możemy ocenić, że jedyny zakład w takiej odległości produkujący H-101 to są zakłady w Dubnie.
No dobrze. Panie pułkowniku, ale okej, to teraz trzecia teoria spiskowa. Rosjanie odpalili tą rakietę na Ukrainę, ona nie zadziałała nad Ukrainą, spadła na Ukrainę cała nienaruszona, Ukraińcy ją w jakiś sposób uruchomili i pod fałszywą flagą rąbnęli w Polskę.
Ale co je odpaliło? Ukraina nie ma ani jednego bombowca strategicznego. A myśliwce nie targną tej maszyny. Oczywiście teoretycznie naprawdę można by, że dostosowali któryś ze swoich SU, specjalnie stworzyli, ale dalej na radarach byłoby to widać. Więc dalej musimy mieć tych wszystkich spiskowców, no bo przecież miejsce odpalenia tamte odpalono z nad Morza Kaspijskiego.
Mhm.
No na pewno ten samolot, nie, to już brniemy naprawdę, ale okej, coś co Ukraińcy dostosowali, no naprawdę zdolni są, jeżeli chodzi o te wszystkie takie Frankensteiny pola walki, I to, co poleciało nad Morze Kaspijskie, tak, tam sobie pomachali osłonie rosyjskich maszyn, które osłaniały ten nalot, i ten pilot ukraiński powiedział: ja tylko na chwilę sobie odpalę tą waszą H-101, ona się przyłączy do reszty waszych H-101 i będzie super, tak? Nie, no dobrze. Naprawdę wiem, że ten sarkazm jest taki słaby trochę mój, ale no nie mogę się powstrzymać. No proszę wierzyć mi, że wie pan, ja co do zasady nie wykluczam niekonwencjonalnych operacji, które mogą mieć charakter prowokacji, nawet w wykonaniu ukraińskim. Tak? Absolutnie nie wykluczam tego. Natomiast akurat tu jest to tak kalekie, tak słabe, tak nie trzymające się, mówiąc obrazowo, jakiejś koncepcji takiej operacji, no że naprawdę trudno jest mi się powstrzymać od takiej prostackiej krytyki trochę z mojej strony.
No dobrze, panie pułkowniku, wiemy, że to nie rozrobili Ukraińcy, ale ambasador Rosji zaproszony na dywanik do polskiego MSZ-u po wyjściu został zaczepiony przez polskich dziennikarzy. Zapytali go wprost, czy to była rakieta rosyjska. Odpowiedział, że nie. No to w takim razie może jakaś trzecia strona, może Białorusini to wystrzelili?
Nie, Białorusini też tego nie wystrzelili. Ja tylko przypominam, że Rosja w 2014 roku twierdziła, że ci żołnierze w oliwkowych mundurach, latające Mi-24, ciężkie transportowce lądujące na lotniskach na Krymie, tak, to marynarka wojenna przejmująca ukraińską marynarkę wojenną, gdzie do zdrady wtedy doszło, to nie były siły zbrojne Federacji Rosyjskiej, panie redaktorze. To przecież to mówi ta sama ekipa. Przecież to mówi ta sama ekipa, która wtedy mówiła, że to nie Federacja Rosyjska zajęła Krym. No, tak? No to naprawdę, no. Jeżeli ktoś, bo wprowadzanie podwójnych standardów ma swój koszt. Po prostu ludzie przestają wierzyć. I teraz ja nie twierdzę, że dyplomacja Federacji Rosyjskiej zawsze kłamie. To nie jest prawda. To mówią Ukraińcy, ale oni toczą wojnę i oczywiście nie jest prawdą, że, ale kłamią w sprawach zasadniczych. To jest ważne. Kłamią w kwestiach zasadniczych. A cała reszta ma już mniejsze znaczenie. Po prostu. Więc odpowiedź rosyjskiego ambasadora no jest oczywista, bo to nie to, że Rosja boi się przyznać, że to był ich pocisk. Oni powiedzieli: okej, nasz, tak? I co nam zrobicie? Nie mamy pańskiego płaszcza i co nam pan zrobi? Prawda? Mogli. Tylko że ucięliby tą narrację w Polsce właśnie o spisku i tak dalej. Stąd nie są tym zainteresowani, tak? Po prostu.
Ale panie pułkowniku, oni nie chcą jej ucinać, czy też oni ją kreują? To znaczy, skąd się biorą tego typu narracje i spiskowe teorie? Czy to jest tak, że siedzi jakiś agent KGB, wrzuca boty, a potem ludzie to podchwytują? Czy też może na przykład po przewodowie, kiedy też Polakom mówiono, że to rosyjska rakieta, potem się okazało, że ukraińska, są ludzie, którzy po prostu są podejrzliwi wobec wersji oficjalnej. Czy to jest może połączenie tych dwóch czynników?
Tak, bo jeżeli już nawiązujemy do przewodowa, ja od dawna mówię, że zamiecenie trochę incydentów w przewodowie, gdzie zginęło dwóch polskich obywateli, nieco pod dywan jest błędem i poprzedniej ekipy, i obecnej, która rządzi Polską. Jest to błąd. Tak? Dlatego, że już drugiego dnia, do dziś pamiętam, kiedy prezydent Zełenski przed mikrofonem powiedział: to była rosyjska rakieta. Drugiego dnia, kiedy my mówiliśmy, że nie wiemy. Bo my na początku wcale nie twierdziliśmy, że była rosyjska. Tak? Było prawdopodobnie, ale nie wykluczamy, że ukraińska. I ja nie pamiętam takiego jasnego wystąpienia z naszej strony. Tak? Okej. Ona była ukraińska. W związku z tym oczekujemy, tak, ustosunkowania się strony ukraińskiej do tej sytuacji. No i teraz, żeby mieć jasność. Wina jest po stronie Rosjan, bo Ukraińcy się bronili. Co nie znaczy, że Ukraina nie powinna przeprosić, być może wypłacić nawet odszkodowanie. Prawda? Warto zerknąć, jak zachował się Kijów po zaatakowaniu irańskiego statku. Prawda? No ale widocznie no, Kijów uznał, że mały off-top. A kto to jest gentleman? To jest człowiek uprzejmy nawet dla swoich bliskich. Ukraina tutaj gentlemanem nie jest, bo ona uważa, że swoich bliskich może traktować pernoga, bo i tak będą bliscy. O, okej. Okay.
No dobrze, panie pułkowniku, rozstrzygnęliśmy...
Wracając teraz, jeszcze przepraszam, bo trochę odbiegłem od tego. Mhm. I teraz tak, cień przewodowa się będzie kładł cały czas na tego typu sytuacje, bo pana pytanie brzmiało, jak działa rosyjskie PSYOPS, czyli Psychological Operation. Ja mam wrażenie, że oni to zainicjowali, ale idzie to tak dobrze, że obecnie raczej się już przyglądają. I uznali, że lepiej będzie, niech to pójdzie, tak, niech Polacy sobie sami tutaj budują te kolejne piramidy tych teorii spiskowych, tak? No bo okej, rakiety nie było, opublikowano już nie jeden, dwa, tylko więcej materiałów z nagrań. No to okej, to był samolot, nagrania są fałszywe, coraz mniej ludzi wierzy w to, prawda? No to, że to Ukraińcy odpalili, to obecnie to ja, tak jak śledzę to po rosyjskiej stronie, oni głównie bazują na tym, że polskie siły zbrojne są niewydolne, nie potrafiły zestrzelić pocisku, który przekroczył granicę Polski. Oni bardziej idą w tą stronę, a uznali, że te teorie to my sami sobie lepiej zbudujemy, niż oni to będą robić z zewnątrz. Przynajmniej tak to wyglądało jeszcze do niedawna. Więc oni to jak najbardziej, oni to sobie mentorują, oni tam gdzie trzeba podkręcają, ale pozwalają naszym specom od teorii spiskowych, tak, żeby sobie to budowali. No to tak zakładam, bo no jeszcze raz naprawdę ja to jak gdyby tylko tak z trzeciej ręki gdzieś mi migają takie jakieś te wstawki naszych speców od teorii spiskowej. Ja tego nie śledzę, nie oglądam, bo szkoda czasu na to mi. Natomiast uważnie śledzę to, co się dzieje po rosyjskiej stronie. Medialnej.
Panie pułkowniku, ale to ważne, żeby o tym powiedzieć, bo widzowie historii realnej przecież też są narażeni na tą dezinformację i teraz macie państwo głos eksperta, jak to wygląda w rzeczywistości, macie państwo argumenty do rozmów na co dzień. Panie pułkowniku, jeżeli to już mamy, że tak powiem, odfajkowane teorie spiskowe, to teraz to była rosyjska rakieta, oczywiście H-101, przypadkowo czy specjalnie wleciała?
Nigdy nie będziemy wiedzieć, moim zdaniem. Nie będziemy mieli pewności. Ja początkowo zakładałem, że taki wstępny obraz, jak rakiety manewrowały, jak leciały, że przypadkowa, potem się pojawiły inne informacje. Oj, i teraz nie chciałbym być osobą, która mówi wiem, ale nie powiem. Ale jak gdyby z opinii z kolei naszych pilotów, już tych latających, można by wnioskować, że jednak tutaj wykorzystano pewne elementy cieni radarowych i tak dalej. I być może jednak tą rakietę wpuszczono do Polski umyślnie.
Jako test.
Jako wiele rzeczy. Jako test, żeby sprawdzić, czy taka akcja się uda. jako podważenie zdolności sił zbrojnych, sprowadzenie kolejnych salw rakietowych, ale tym razem już odpalanych przez opcje polityczne do siebie nawzajem, teorii spiskowych i tak dalej, i tak dalej. I bez względu na to, czy ten pocisk leciał umyślnie, czy nie, to te wszystkie pozostałe elementy oczywiście udały się. Tak? Natomiast obecnie jestem, powiem, nie mam jeszcze wyrobionego zdania. Początkowo uważałem, że jednak awaria, no bo teraz tak, Rosjanie twierdzą, że H-101 jest pociskiem bardzo wysokiej jakości. No to pytanie, dlaczego odpalają ten pocisk nad Morzem Kaspijskim, a nie nad terytorium rosyjskim, nad lotniskiem choćby. No dlatego, że akurat ten pocisk na etapie odpalania charakteryzuje się bardzo wysoką awaryjnością, tak? Dlatego, że po odpaleniu on spada bezwładnościowo, następuje wysunięcie silnika, skrzydeł, silnik musi zapracować i tak dalej, więc no nie odważą się odpalać tego z nad terenów, gdzie mówiąc obrazowo, coś jest, co może zostać zniszczone, to raz, a dwa, te pociski obecnie są produkowane, Rosjanie kilkukrotnie zwiększyli ich zdolności produkcyjne przy znacząco mniejszym dostępie do niezbędnych zachodnich technologii. No więc to nie mogło pozytywnie wpłynąć na jakość też tych elementów odpowiadających za sam lot i nawigację. No najzwyczajniej w świecie, tak, po prostu. I zresztą to zapewne wszędzie byłoby tak. Jeżeli brakuje oryginalnych, tych pierwotnie stosowanych podzespołów, stosujemy najtańsze zamienniki, żeby produkować więcej i szybciej, no to z całą pewnością nie spowoduje to wzrostu jakościowego. Więc dlatego wersja o awarii jest prawdopodobna, przy czym do awarii mogło dojść albo w wyniku niskiej jakości pocisku, składania go, albo w wyniku uszkodzenia przez właśnie ten myśliwiec ukraiński, który usiłował ten pocisk przedtem zestrzelić. Natomiast akurat ten drugi wariant, no, uszkodzenie możliwe, ale raczej pocisk nie zachowałby jednak stabilności lotu, moim zdaniem, przez tak długi czas. Czyli jeżeli by uszkodzenie mechaniczne wybiło go z toru lotu, no to on by sobie jeszcze spokojnie nie kontynuował lotu w taki sposób w głąb Polski. Przy czym wersja o zakłócaniu systemami walki radioelektronicznej H-101 w aktualnie produkowanych wersjach, a jest to najnowsza wersja, ma naprawdę wysoką odporność na zakłócanie radioelektroniczne. Tu też nie można lekceważyć absolutnie rozwoju. Tak, to, że Rosjanie cały czas modyfikują pociski, jakoś to jedno, ale modyfikacje i dostosowanie do zdolności ukraińskich to jest jeszcze druga sprawa. I szanse na zakłócenie jego lotu przez systemy walki radioelektronicznej, bo tu mamy, nie wiem czy jest, ale tak mi przyszło do głowy, że jest teoria, że to może Ukraińcy przekierowali swoimi, tak mi przyszło do głowy teraz, czy czasem jeszcze takiej nie ma teorii, no to już jest fikcja, tak? To, że przechwycono pocisk, on nie jest zdalnie sterowany. Nie było co przechwycić. Nie? On leci według wcześniej zaprogramowanej trasy. Tak? No, okej.
Tak. A dodajmy, że wleciał głęboko w Polskę, bo 93 kilometry i znajdował się w naszej przestrzeni powietrznej 6 minut. W związku z tym rzeczywiście ta teoria o uszkodzeniu mechanicznym odpada, jest, bo by się zwalił gdzieś.
Jest mało prawdopodobne, moim zdaniem.
Panie pułkowniku, to wracam do swojego pierwszego pytania. Obgadaliśmy teorie spiskowe. Jak doszło do tego, co się stało? Czyli, że najprawdopodobniej była to awaria, to teraz polska reakcja.
Albo świadome działanie Moskwy. To dwie najbardziej prawdopodobne wersje. Moim zdaniem można je uznać za równorzędne. Aha. Dobrze.
Czyli mamy dwie rzeczy, pewnie się nigdy nie dowiemy, tak jak pan mówi. To teraz to, co wywołało największe w Polsce, z tego co śledziłem, dyskusję, czyli kwestia polskiej reakcji. Jak pan ją ocenia? Zdaliśmy egzamin tej nocy jako wojsko, jako system obronności państwa, cały system decyzyjny, pętla decyzyjna?
Biorąc pod uwagę, że dalej jako warunek do otwarcia tego skutecznego ognia, czyli zestrzenia pocisku, traktujemy wizualną identyfikację celu, tak zdaliśmy egzamin. Przy czym też warto, bo wie pan redaktor, ja gdzieś tam ostatnio w wiadomościach, jak mam w tle czasem włączony telewizor, i słyszę właśnie o tym, że to przecież bzdura, żeby pilot musiał widzieć ten pocisk. Ja mam wrażenie, że mówiącym o tym się wydaje, że pilot ma przez kabinę, przez osłonę kabinową widzieć fizycznie ten pocisk. No nie. Przepraszam, on używa zasobnika do identyfikacji wizualnej. Tak, bo ona nie jest wzrokowa, tylko wizualna identyfikacja. I to jest technologicznie zaawansowany zasobnik identyfikacji wizualnej, dysponujący superkamerami, termowizją, noktowizją i tak dalej, który sobie sczytuje obraz i jeszcze go przetwarza elektronicznie. Ale rzecz w tym, że pilot musi oświetlić tym zasobnikiem, czyli złapać obraz tego, żeby on bardziej wyklucza, co to nie jest.
A jaki czyli to ma zasięg?
Na przykład wykluczy na pewno, że nie jest to samolot. Przy czym ja też gdzieś słyszałem wczoraj, gdzieś i to chyba nawet jacyś moi koledzy byli w mundurach, mówili, że bo radar nie odróżni takiego pocisku od samolotu pasażerskiego. No obraz radarowy jest odmienny, no to akurat on może nie odróżnić od, nie wiem, małego jakiegoś turboodrzutowego, ale H101 ma obniżony obraz radarowy. To nie jest zły pocisk, to jest bardzo groźny środek rażenia, tak? Który często leci nisko, manewruje i ma obniżony obraz, tak, odbicia radarowego. Więc zdecydowanie obraz H101 będzie się różnił od jakiegokolwiek innego samolotu, który jest zdolny przemieszczać się z tą prędkością. Ale jednak my chcemy mieć pewność. Tak? No bo jeżeli ktoś mówi, że to mogła być awionetka, no awionetki nie latają z prędkością, no chyba że to są małe samoloty odrzutowe, ale mały samolot odrzutowy, tak, no raczej w Polsce nie należy do często spotykanych maszyn, tak?
Nie, to panie pułkowniku, to jest w ogóle nieprzekonujące, bo przecież oni mówili, że poderwali 2 godziny wcześniej, o 2 w nocy myśliwcy, wiedzieli, że leci 20 rakiet na Polskę, byli o tym uprzedzeni, więc wiedzieli, co leci, ale z drugiej strony generał Nowak powiedział, że rakieta się rozminęła ze 16 o sekundę, że on naleciał nad nią w momencie, kiedy ona już eksplodowała w ostatniej sekundzie. Mało brakowało, taką narrację nam przekazano, czyli no musi się jednak blisko do tego celu zbliżyć nomen omen F-16, żeby tej identyfikacji dokonać.
Tylko, że blisko, bo co znaczy blisko dla pilota F-16? Zakładając, że oba cele leciałyby na siebie, tak, to sumaryczna ich prędkość wynosiłaby 1500 km na godzinę. Z taką prędkością by się do siebie zbliżali. Więc blisko dla tego pilota, tak? No to mówimy dalej o metrach, tak? Tylko setkach metrów. I teraz tak. Pilot dochodzi na. Oczywiście zapewne przechwycenie nie następowało w taki sposób, tak? Ale tak. Musi rakietę dogonić, oświetlić ją zasobnikiem, żeby złapać obraz, jak gdyby, prawda? Aha. Potwierdzić, inaczej, wykluczyć możliwość pomyłki i podjąć decyzję o odpaleniu. I teraz z tego co mówią nasi dowódcy, a ja nie mam absolutnie powodów, żeby tym ludziom nie wierzyć, bo niby dlaczego miałbym im nie wierzyć, tak? F-16 wchodziły na pozycję do oddania strzału i z tym, że pocisk spadł. Czemu tyle trwało? Nie znamy wszystkich faktów i szczegółów, tak? Nie wiem, naprawdę, nie wiem. Moim zdaniem ten pocisk aż tak dramatycznie nisko nie leciał, tak? Więc no bo teraz jeszcze tak, im niżej leci H-101, tym bardziej musi manewrować, tym ma mniejszy zasięg. Tak? Tutaj jeżeli Rosjanie ostrzeliwują zachodnią Ukrainę, no to te pociski raczej nie lecą bardzo nisko. I teraz tak, czy siły zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej swoje zadanie wykonały? Moim zdaniem tak, dlatego że nie podważam tego, co mówią generałowie dowodzący naszymi siłami zbrojnymi, najzwyczajniej w świecie. Jeżeli mówią, że F-y były na pozycji do zestrzelenia, tylko pocisk wcześniej spadł, okej. Okay. Teraz dlaczego tak późno? No, powiem tak, nie jestem specjalistą, żeby podjąć się oceny, co jest późno i tak dalej. Tak? Więc nie odniosę się do tego w odróżnieniu do wielu innych, którzy nie mają o tym pojęcia, ale mówią, że to było późno, prawda? Nie wiem, czy jest to późno. Na pewno dla ludzi, którzy mieszkają w pasie 100-200 kilometrów, to będzie późno. Warto byłoby, żeby na przykład powiedziano, ile to jest optymalnie, jaki czas jest optymalny. Natomiast nie ma szans, żebyśmy zestrzeliwali rosyjskie pociski w momencie przekroczenia, tak? Dlatego, że nie ma szans tym, co obecnie angażujemy do pilnowania granicy. Dlatego, że no, najskuteczniejsze do takich działań byłyby baterie naziemne, tak? Dlatego, że one mogą sobie śledzić, stać przez długi czas. Gdybyśmy chcieli, żeby nasze F-y cały czas patrolowały granice, czyli latały cały czas samoloty, to byśmy te nasze 20-letnie F-y zabrznęli, nie wiem w jakim czasie, bo tu też potrzeba specjalisty, ale z pewnością w mojej ocenie w czasie krótszym niż rok. Moim zdaniem. Gdyby cały czas jakaś para dyżurna miała latać wzdłuż granic. Więc takiej możliwości nie ma. Czyli te pociski będą wlatywać w głąb. Prawda? I teraz mądrość, doświadczenie w ocenie sytuacji a osób na ziemi i w powietrzu, żeby zestrzeliwać te pociski w optymalnym momencie, tak żeby unikać, a w najgorszym wypadku minimalizować straty na ziemi. Oczywiście pytanie, co jest najlepszym sposobem, żeby te pociski nie wlatywały, no zakończyć wojnę na Ukrainie. Tak? No to jest najlepszy sposób.
Nie? No tak. Panie pułkowniku, ja chciałem tylko powiedzieć, że cały proces jest bardzo skomplikowany i dostałem wczoraj wiadomość od pilota F-16, którego miałem zaszczyt poznać w jednej z baz. I proszę posłuchać, bo piloci też widzą, że jest niezadowolenie społeczne z tego, co się stało, że ta rakieta spadła, nie została zestrzelona i napisał mi tak. W kwestii konieczności identyfikacji wzrokowej oraz tego, kto podejmuje decyzję co do użycia uzbrojenia, to wszystko jest opisane w ustawie o obronie granicy państwowej, artykuł 18b. Myślę, że warto to podkreślić, żeby była świadomość społeczna, czemu ten proces jest taki złożony. I tam jest wszystko sprecyzowane, jeżeli chodzi o pociski i BSP. Możemy przepisy mamy, panie pułkowniku, za bardzo złożone. Może trzeba uprościć, może są niedostosowane do sytuacji.
One są dostosowywane do prawa międzynarodowego. I teraz tak, prawo zezwala na odejście od nich, jeżeli dochodzi do zamknięcia przestrzeni powietrznej. Czyli musielibyśmy zamknąć przestrzeń powietrzną i wtedy zestrzeliwać prawie od razu. Czyli tak, coś się zbliża do granicy. My rzeczywiście podrywamy maszyny dyżurne, tak? One przygotowują się na pozycji do strzału i tuż po przekroczeniu, nieważne co to jest, zestrzeliwują. Przy czym teraz jeszcze tak, często używana jest coś takiego jak trajektoria lotu pocisku. O trajektorii lotu pocisku możemy mówić w przypadku pocisków balistycznych, które nie manewrują.
Tak.
No i teraz jeżeli tak, mamy pocisk balistyczny, no to on leci po określonej trajektorii, czyli tor lotu pocisku można przewidzieć. W przypadku pocisków manewrujących, jak sama nazwa wskazuje, manewrujących, trudno jest mówić o trajektorii. No, pocisk leci po wcześniej zaplanowanej trasie, tak? Przy czym oczywiście w przypadku pocisków balistycznych one też w końcowej fazie mają możliwość rosyjskie, tak, dokonywania pewnych manewrów unikowych jeszcze. No, no żeby tu być precyzyjny.
Okay.
Ale bardzo ograniczone. Tutaj o trajektorii można mówić, tak? W przypadku manewrujących możemy mówić o trasie przelotu.
No tak.
To więc są nie też tak bardzo łatwo, bo to by trzeba przewidzieć, kiedy ten pocisk skręci, tak mówiąc obrazowo. A zdarzało się, że te pociski zawracały wręcz, tak?
Tak. Panie pułkowniku, na pewno jest postęp w tym sensie, że pocisk wleciał tylko w cudzysłowie na 90 km i że go chociaż wykryto, bo pocisk, o czym pan wie też, bo mieszka pan w okolicach, pod Bydgoszczą wylądował niezauważony i znalazła go dopiero po kilku miesiącach jakaś pani na koniu, Amazonka, ale mam też takie pytanie, co robić w takim razie, bo z jednej strony narracja jest taka, że wszystko jest ok, ale widziałem wczoraj jedną z ważniejszych wiadomości na portalach branżowych było to, że rozważa się możliwość zestrzeliwania tych pocisków już nie w Polsce, nie nad Polską, ale nad Ukrainą, kiedy wiemy, że one do nas wlecą. Ja jestem sceptycznie do tego pomysłu nastawiony, bo to jest de facto no-fly zone, prawda? To znaczy trzeba byłoby zestrzeliwać wszystko, co jest nad zachodnią Ukrainą, nad Lwowem, bo przecież te pociski mogą lecieć, zakręcać przed naszą granicą, kołować, manewrować. Skąd wiemy, co wleci, co nie wleci, prawda?
Nie wiemy.
Nie wierzymy w ten pomysł.
Nie wiemy. Zdarzało się, że drony i pociski tylko zahaczały dosłownie o granicę naszą. I to akurat moim zdaniem nie było przypadkowe, tylko planowane takie wejście na chwilę, wyjście. Natomiast tak, bo jeszcze raz wracając do głównego pytania, to co ludzi interesuje, czy można to robić wcześniej? Można, tak? Z tym, że tak, dużo większe zaangażowanie sił i środków, w sensie takim, że no potrzebujemy baterii naziemnych na przykład, no w tym obszarze dopiero zdolności, jeżeli chodzi o zwalczanie pocisków manewrujących i balistycznych, to my budujemy, tak?
Trzeba Ale mamy pamiętać. Patrioty w Warszawie.
Proszę?
Mamy patrioty w Warszawie.
No, baterie. No, no to ile to przykrywa? Krąg, tak? Krąg 100 kilometrów? Nie? Bateria jest, to jest, to nie jest daleki zasięg. Patrioty to nie są systemy zestrzeliwujące dalekiego zasięgu. Nie, to trzeba pamiętać, że my dopiero delikatnie mówimy, że być może chcielibyśmy mieć coś, co zestrzeliwuje na daleki zasięg. No, no, mamy w Polsce systemy dalekiego zasięgu w bazie w Redzikowie, ale one są dedykowane właśnie do zestrzeliwania pocisków balistycznych dalekiego zasięgu, czyli pocisków standardowo dedykowanych do przenoszenia głowic nuklearnych. Nie? No to jest baza w Redzikowie właśnie.
No i amerykańska, nie nasza.
infrastruktura amerykańska jest. Baza w Rydziku jest polska, ale infrastruktura tak zwane Aegis Ashore, tak, czyli infrastruktura rakietowa jest amerykańska, natomiast ona ma podwójną podległość operacyjną, amerykańską i natowską.
Hmm.
Czyli jest w systemie przyjmowania rozkazów natowskim również. Kiedy następowała certyfikacja tych systemów, najpierw nastąpiła narodowa amerykańska, no bo tam baza w Rydzikowie mocno kooperuje. Szósta flota we Włoszech, radary w Turcji i elementy w Stanach jeszcze bazy. Ale nastąpiła też certyfikacja natowska i wpięcie w strategiczny system obrony przeciwbalistycznej natowski.
Okej. Okay. Panie pułkowniku, tylko proszę mnie poprawić, jeżeli ja się mylę, ale gdybyśmy rozstawili nawet te patrioty, tego jednego, ale gdybyśmy mieli więcej i zaczęli strzelać nad Lwów, nad wszystko, co leci w stronę Polski, to de facto to jest wejście do wojny albo bardzo poważny krok w stronę wojny, no bo Rosjanie mieliby wtedy, no nie wiem czy prawo, ale na pewno by to próbowali zrobić, by próbowali strzelić w te wyrzutnie patriotów jako wrogi cel, czyli mogliby uderzyć w polskie terytorium.
Patrioty byłyby bardzo fajne do zestrzymania pocisków manewrujących pociskami tańszymi, które dopiero zaczną być produkowane, żeby nie walić pas 3 za 4 miliony dolarów sztuka. Co się, to nie znaczy, że mamy oszczędzać, żeby zestrzeliwać rosyjskie pociski rakietowe, tylko w tej chwili wchodzi do seryjnej produkcji, tak? Pociski, bo dla patriotów H-101, jeżeli on leci na tej wysokości rzędu 800 metrów, to jest mniej wymagającym celem, prawda? Jeżeli leci nisko, no to jest kwestia wykrycia i czasu reakcji głównie, tak? Ale bo to już bardzo wchodzimy w technikalia. Kluczem jest, bo teraz tak, co dla Polski jest najbezpieczniejsze z perspektywy mieszkańca Lubelszczyzny? Prawda? Czy Zamojszczyzny? No, jeżeli pociski nie będą przekraczać granicy, czyli będą zestrzeliwane, tak jak pan redaktor wspomniał, po ukraińskiej stronie. Z tym, że tak, jest to de facto wejście Polski do konfliktu na innym poziomie niż obecnie. To właśnie. Tutaj wątpliwości nie ma żadnych, tak? Stajemy się bezpośrednio uczestnikiem tego konfliktu, czego ja jestem jednak przeciwny.
Oczywiście.
Dalej. Wymaga dekonfliktacji z na przykład samolotami ukraińskimi. I co prawda F-16 mają możliwość porozumienia się pod tak zwanym linku 16, czyli taki link wymiany danych. Ja wątpię, czy Amerykanie udostępnili swój link 16 F-om ukraińskim.
To mogą wpaść w ręce Rosjan.
Nie mam pewności, ale moim zdaniem one są z tej możliwości wykastrowane. Natomiast być może operatorzy amerykańscy, którzy funkcjonują na Ukrainie, prawda? Czyli w dużej części zapewne emerytowane zielone berety, które odeszły na chwilową emeryturę. No bo warto zauważyć, że tam ambasada amerykańska na Ukrainie ma największą ochronę w ogóle w historii ambasad chyba. Bo tam w setki osób się liczy liczba ochrony. No, jako, nie sądzę, żeby oni tam w Kijowie cztery pierścienie tworzyli wokół ambasady amerykańskiej. Myślę, że ludzie ci mają swoje zadania i notabene bardzo dobrze, że je wykonują moim zdaniem. Natomiast wracając do głównego nurtu, nie sądzę, żeby obecnie, mogę mylić się, ale nie wydaje mi się, żeby wymiana między ukraińskimi F-ami a F-ami natowskimi, bo to nie tylko o Polskę chodzi, tak, odbywała się na poziomie właśnie linku F-16. Pewności nie mam, być może ktoś, kto ma większą wiedzę, mnie poprawi, ale ta dekonfliktacja kluczowa jest. Proszę zwrócić uwagę, co się wydarzyło. Atak Stanów Zjednoczonych na Iran. 3 zestrzelone amerykańskie F-15 w wyniku friendly fire. Prawda? I to jeden po drugim, dosłownie. Tak? No, żebyśmy nie mieli podobnej sytuacji. Czyli jakby to musiało wyglądać? No, Ukraińcy oddają część Ukrainy i za zwalczanie celów całkowicie w tym obszarze przejmuje odpowiedzialność i teraz co jest kluczowe? Nie Polska, tylko NATO. To nie my jako Polska mamy zestrzeliwać, tylko NATO. No bo cały czas co mówi NATO, co prawda głównie jego europejska część, ale bronimy każdego metra kwadratowego NATO. No to teraz właśnie no, naruszono 90 kilometrów ponad, prawie 100 kilometrów, a nie metr.
Właśnie.
No i teraz gdyby rzeczywiście, gdybyśmy poszli w stronę Polska, żeby przekonać NATO do podjęcia działań, stworzenia właśnie takiej, zresztą ta koncepcja się pojawiała, my ją omawialiśmy i to nie rok, a już chyba ze 2 lata temu, tak? Non-fly zone. Tak. Wtedy uznaliśmy politycznie nieprawdopodobne. Teraz klimat polityczny, szczególnie państw europejskich, trochę się zmienił, nie ma już tych czerwonych linii wielu, ale dalej wydaje mi się to jednak skrajnie mało prawdopodobne, żeby taką strefę utworzono. Natomiast z perspektywy no, takiego mieszkańca naszego, to by dawało relatywnie wysoką gwarancję, tylko teraz tak. Jeżeli NATO by zgodziło się przejąć, no bo zestrzeliwanie to równocześnie jest ochrona celów na Ukrainie tam. No to byśmy się wyprztykali z patriotów, które ma zachodnia Europa w pół roku. Prawda?
No tak, a i takich jest mało po wojnie w Iranie.
To znaczy jest sytuacja z patriotami od przyszłego roku, ale najpóźniej od 2028 powinna znacząco się poprawiać, dlatego no to nie jest tak, że Amerykanie się nie obudzili, Europa się nie obudziła, że tych patriotów brakuje, tak, bo tutaj w Polsce mamy często takie odkrywcze opinie, że no to policzcie, ile produkują Rosjanie, ile my mamy, no naprawdę zachodnie sztaby to też doskonale liczą, i rządy, i w tej chwili z całą pewnością ruszy produkcja patriotów w Europie. Wiemy, że Niemcy, super byłoby, gdyby Polska licencję otrzymała, to byłby, no powiem, że byłbym pod wrażeniem naszej dyplomacji militarnej wtedy, gdyby się udało uzyskać, bo ja nie wierzę w licencję dla Ukrainy, zresztą o tym kiedyś mówiliśmy już, kiedy się pojawiła.
Sam się wycofał z tego pomysłu.
Tak, ja nie wierzę w to, przynajmniej nie na tym etapie, nie przy tej administracji waszyngtońskiej, która jest. Natomiast wierzę w obietnice tych licencji, tak, bo to tutaj nikt ci tyle nie obieca, co obecna administracja waszyngtońska, naprawdę.
Prawda, prawda.
I teraz ta sytuacja się poprawiać będzie, natomiast przez 2 lata jeszcze w mojej ocenie absolutnie nie będzie stać na to, żeby te patrioty zestrzeliwały cele nad Ukrainą, tak? Więc no słabo widzę to, no bo mówię, no to by trzeba przejąć odpowiedzialność, tak, za kawałek Ukrainy, czyli zestrzeliwać wszystko, co lata, a będzie latać tylko rosyjskie, no bo nie zdekonfliktujemy tego z obroną ukraińską raczej. Prawda? Bo byśmy musieli wpiąć Ukraińców w systemy nasze. No a wymiana informacji jest zawsze w tych systemach dwustronna. No ja bym nie chciał, żebyśmy się wpinali na tym etapie rozwoju ukraińskich sił zbrojnych w taki wspólny system jednak. Bo Ukraińcy kolejny raz zaczynają bardzo mocno reorganizować armię, tak? A dostęp do takich systemów no muszą mieć dowódcy najwyższych szczebli. A jak nie wiadomo, kto tym dowódcą będzie za miesiąc, za dwa, za trzy, to będzie ministrem obrony. Tak? No, to nie jest sytuacja, która budziłaby zaufanie, jeżeli chodzi o utworzenie wspólnych systemów C2, czyli command and control, tak? Czyli tak. Dowodzenia i kierowania walką. Przy czym ukraińskie systemy obecnie, one ze względu na zachodnie wsparcie wcale nie są gorsze od natowskich. Natomiast jeżeli już przy tym jesteśmy, bardzo ważne jest, bo to jest trochę inny temat, ale chciałbym go skomentować. A bardzo często pojawia się opinia o ukraińskiej Delcie, czyli taki system, który poprzez streaming obrazu w czasie rzeczywistym wsparty SI, notabene amerykańskim głównie, analizuje pole walki i buduje świadomość sytuacyjną. Ten system nie buduje świadomości sytuacyjnej. On ma wspomagać sztaby w budowaniu świadomości sytuacyjnej. Stąd się pojawiają bzdurne opinie, że sztaby są niepotrzebne. Wręcz przeciwnie. Ukraińcy, jednym z problemów, o których mówią ukraińscy wojskowi wszystkich opcji, zwolennicy syrskiego, zwolennicy Załużnego, zwolennicy Drapatego, nieważne. Wszyscy mówią o problemie z kompetencjami i kwalifikacjami sztabów wszystkich poziomów. To jest ukraiński problem. Dlatego, że w tej chwili problemem nie jest brak informacji przy dużej transparentności pola walki, tylko duża ich ilość, ale często wycinkowa, gdzie to właśnie sztaby złożone ze specjalistów mają budować świadomość sytuacyjną na podstawie otrzymywanych wielopoziomowo informacji i teraz przedstawiać tą świadomość, prezentować dowódcy tak, żeby on mógł podejmować właściwe decyzje. Sztab buduje świadomość sytuacyjną, sztab tworzy warianty działania, z reguły podaje wariant rekomendowany dowódca, bo nadal jest odpowiedzialność jednoosobowa, dowódca podejmuje decyzję i wydaje rozkaz. A sztab przekuwa ten rozkaz w rozkazy do walczących niżej pododdziałów i teraz tak, im ugrupowanie jest bardziej rozproszone, tym lepiej trzeba przeszkolić żołnierzy. Czyli oni muszą być tym bardziej zgrani, im bardziej w terenie działają oddzielnie. Dlaczego? Czy łatwiej panu jest zaufać koledze, którego widzi, czy koledze, którego nie widzi? No to czy pododdział trzeba bardziej zgrywać, jeżeli będzie walczył w ugrupowaniu rozproszonym, a oni się nie będą widzieć? Czy trzeba go mniej zgrywać, bo i tak się nie będą widzieć? No nie. No właśnie dlatego, że nie będą się widzieć, muszą być świetnie zgrani, żeby sobie ufali, nawet nie patrząc na siebie. Jest dokładnie odwrotnie. A to tak no.
Panie pułkowniku, ostatnie pytanie o rakietę. Omówiliśmy teorie spiskowe, omówiliśmy, co się najprawdopodobniej zepsuło lub że to był świadomy wlot. Mówiliśmy o polskiej reakcji, która wywołała tyle kontrowersji. A teraz jeden z pańskich koników, obrona cywilna. Jak tutaj zadziałał polski system? No bo nie ma co ukrywać, że mieszkańcy Lublina, którzy o 3:50 zostali obudzeni przez syreny i nic im nie powiedziano i przez wiele godzin nie wiedzieli, o co chodzi, nie są chyba najlepszego zdania o tym, jak to zadziałało. Jaka jest pańska opinia?
Znaczy, wie pan redaktor, ja już dobrze ponad dekadę temu, więcej, prawie dwie dekady temu, popełniłem studia podyplomowe z właśnie ochrony ludności i kryzysówki tak zwanej i do dzisiaj pamiętam, a miałem bardzo dobrych wykładowców, bardzo kompetentnych ludzi i oni wtedy, ponieważ na tej podyplomówce byli prawie sami żołnierze, większości. W związku z tym mieliśmy dopuszczenie do informacji niejawnych, więc sporo tam mogło, oni mogli jak gdyby dość otwarcie mówić, nie w sensie, że oni mówili rzeczy niejawne, tylko mieli gwarancję, że my nie będziemy tego powtarzać. O, no bo warto przypomnieć, że posiadanie dopuszczenia do informacji niejawnych obliguje, nie tylko pozwala mi na nabywanie informacji, ale obliguje mnie też, żeby nabyte informacje zachowywać dla siebie. I teraz oni tam diagnozowali problemy, jakie mamy. I warto pamiętać, że wtedy jeszcze, ponad dwie dekady temu, no ponad dwie, tak, jakieś szczątki tej obrony cywilnej, dosłownie takie naprawdę szczątki mieliśmy. Ale to wtedy umierało. I wtedy właśnie ci ludzie mówili, panowie, za kilka lat nie będziemy mieli obrony cywilnej. No oni patrzyli na to, tak? Jak to obumiera, no nie było woli politycznej, więc i finansowej, żeby to utrzymywać. I teraz, czy my odbudowujemy obronę cywilną? Jak na razie nie. Jak na razie nie. Okej. I teraz ktoś może mi zarzucić, jak to, ale przecież są koncepcje, są dokumenty, ustawa i tak dalej. Tylko wie pan redaktor, ja jestem w zasadzie prostym oficerem, bo większość życia spędziłem w linii i zresztą zawsze, na ile możliwe jest kierowanie własną karierą w wojsku, starałem się być raczej w linii niż w sztabach. I ja zawsze oceniam po wymiernych efektach. Tak? Mnie nie imponują koncepcje. Naprawdę. One mogą być genialne. Tak? Mnie nie imponują pomysły. Jak do mnie przychodził podwładny, a ja byłem otwarty na nowe inicjatywy, mówił, wodzu, mam pomysł. Nie, ja mówię, no super, tylko powiedz, jak chcesz to zrobić. Wodzu, nie mam pojęcia. To jak będziesz miał pomysł, jak chcesz to zrobić, tak, to ja ci wtedy pomogę z zasobami, ale chłopie, no jak chcesz to zrobić? Przy czym, żeby to było jasne, jak ktoś przychodził i mówił, że ma kłopot, to nigdy go samego nie zostawiałem. To są dwie różne rzeczy, aczkolwiek to on miał przedstawić sposób jego rozwiązania i jakiej pomocy oczekuje ode mnie. To mi dało takie spojrzenie bardzo pragmatyczne. Czyli w momencie, kiedy coś się dzieje i życie mówi sprawdzam. Życie mówi sprawdzam. I to może być niespodziewana kontrola, inspekcja, albo najgroźniejsze, rzeczywisty przeciwnik. Tym przeciwnikiem może być żywioł, ale może być rosyjska rakieta, która wleciała w polską przestrzeń powietrzną. No i teraz tak się stało, czyli to było sprawdzam. I teraz, co się stało? No stało się tak, że sygnały alarmowania dźwiękowego włączyły się po czasie. Nie zadziałał przekaz medialny i nie zadziałał przekaz internetowy.
I SMS-owy.
No ja upraszczam. Internetowy, czyli tu, bo tu mamy sieci, rzeczywiście jeszcze sieci komórkowe. Tak, więc w zasadzie zadziałał system, który był funkcjonalny w czasie II wojny światowej, chociaż nie do końca, bo jak pan redaktor sobie przypomni, ogłaszam alarm dla miasta Warszawy. Tak jednak jest. W 1939 były nie tylko syreny, ale i radio alarmowało. Oczywiście czas był inny, no ale też mamy inny wiek już, 21. Więc w mojej ocenie to jest wszystko do poprawki. I teraz ja wiem, że zrobiono dużo, że tam mamy z 2000 systemów powiadamiania mamy 8000. Ja nie mówię, że nie zrobiono nic, tylko czy budujemy obronę cywilną? No, na chwilę obecną budujemy pewne elementy, ale obrona cywilna to nie tylko sygnał alarmowania, to jeszcze sygnał ostrzegania, bo tak, mamy powiadamianie i alarmowanie, żeby odróżnić, tak?
Mhm.
Prawda? I teraz wychodzi poradnik bezpieczeństwa. Ja mam prywatnie do niego sporo uwag, ale raczej z takiej pozycji no, z trochę innego poziomu wiedzy własnej, prawda? Pod pewnymi względami mógłby być lepszy, ale ten poradnik mówi: włącz radio, telewizję, sprawdź w telefonie, prawda? No to teraz tak. Czy autorzy poradnika, piszący to, są w kontakcie ze zdolnościami, które mamy? Czy to im się spina? Czy po prostu oni coś sobie napisali, bo tak powinno być, ale tego nie ma? Odpowiedź brzmi: nie ma. Bo nie było. Czyli nie ma.
No to, przepraszam, panie pułkowniku, nie było, bo nikt tego nie dopilnował, ale no przecież techniczna możliwość była, żeby przez radio o 3:50 nadać komunikat. Słuchajcie, dzieje się, drodzy państwo, to i to i to i to. Wystarczyło zadzwonić do tego radia przez komórkę.
Nie, nie, panie redaktorze, zadzwonić to będzie za późno. To musi być wpięte w system.
Tak, ale jak... oni o drugiej wiedzieli, panie pułkowniku, no o drugiej poderwali samoloty, mieli godzinę i 47 okay, minut.
To jeszcze mało, bo teraz trzeba mieć kompetentnych ludzi, którzy tam będą wiedzieć, co robić, bo to jest już. I teraz równocześnie radio, telewizja, SMS-y, internet, alarmy, wszystko rusza w spójny sposób, żeby to nie był chaos informacyjny, że jedno radio poda to, drugie to, a w SMS-ie będzie jeszcze coś innego.
Tak.
Panie redaktorze, ile razy to przećwiczono?
No właśnie.
Zadam najprostsze pytanie. Czy ktoś z ludzi, którzy decydują o tym, wziął ten poradnik do ręki, posadził ludzi za to odpowiedzialnych i powiedział: zobaczcie, wysłaliście do ludzi to. To sprawdźmy, jak to działa. I teraz były testy syren, ale czy wpięto w to testy sieci, stacji radiowych, stacji telewizyjnych, RCB, tak? A w zasadzie kluczem jest też brak bardzo prostego elementu, czyli naprawdę prostej aplikacji, apki w telefonie.
Tak.
Gdzie na Ukrainie ona działa od lat i ona ratuje życie setkom, jak nie tysiącom ludzi, ale taką apkę ma Wielka Brytania, taką apkę ma Rumunia, no o Izraelu oczywiście nawet nie wspomnę, prawda?
Tak.
Więc moim zdaniem RCB nie jest idealnym środkiem do ogłaszania takich szybkich alarmów. Ale potrzebna jest apka, która włączy panu telefon, nawet jak pan ma go wyciszonego.
Hmm.
Po prostu. No, no, gdzie wieczorem, panie Piotrze, telefon kładzie pan?
Jak najdalej.
Ale słyszy pan go?
Rzadko. Przyznam szczerze, że zdarzyło mi się raz czy dwa przespać budzik, co miało bardzo złe konsekwencje.
No, ale słyszy pan tak, żeby słyszeć budzik, prawda?
Tak.
No to będzie pan słyszał też sygnał alarmowy apki, prawda?
Tak, tak.
A RCB panu tego alarmu nie włączy.
To prawda, no ale w tym przypadku to miała być taka sekwencja. Syreny mnie budzą według tego poradnika, o którym pan mówił, i obudzony przez syreny idę do telefonu. I to już nic nie musi mnie budzić, wystarczy, że ten alert RCB był. A dostaliśmy alerty, panie pułkowniku, żeby iść na wybory, że będzie grad. Ostatnio było o piecykach gazowych, a zapomnieli w środku nocy ludziom wysłać w ogóle, co się dzieje. Ja sobie wyobrażałem, ja nie mieszkam w Lublinie, całe szczęście, ale proszę sobie wyobrazić, budzą się ci ludzie o 3:50, a co się dzieje, szukają informacji, włączają radio, tam leci Ricky Martin, SMS-y nie przychodzą i następnego dnia dopiero się dowiadują z internetu, że coś się wydarzyło. No bardzo słabo to wyszło. Tak jakby zabrakło też woli, pomyślenia o obywatelach, tak jakby państwo skupiło się na rakiecie, a zapomniało właściwie, jaki jest jego główny obowiązek.
Właśnie tak, dlatego mówię, że nadal jesteśmy na etapie planowania obrony cywilnej, a nie jej budowania. Jeszcze raz, to nie znaczy, że nie dzieją się rzeczy wymierne, tak? Natomiast one nie wpisują się w całościowy system pod tytułem obrona cywilna, bo obrona cywilna to są też ekipy ratunkowo-poszukiwawcze i tak dalej, tak? I teraz naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to wszystko robić równocześnie. Prawda? Więc niestety tak jak działania w aspekcie militarnym oceniam pozytywnie, tak w przypadku nieco umownie nazywanej obrony cywilnej tego całego systemu, no on jest na pewno do mocnego przeanalizowania, wyciągnięcia wniosków. I teraz to, co można zrobić na już, na szybko, tak? Co w relatywnie krótkim terminie, a co jak gdyby w dłuższym, prawda? No bo to jest standard. No ale zakładam, że tak to się odbywa. No to tu nie odkrywam niczego niezwykłego, tak? Natomiast jeszcze raz, tu nie można samego siebie oszukiwać. Naprawdę to tutaj oszukiwanie nawet nie samego siebie, bo w przypadku ludzi odpowiedzialnych za obronę cywilną, jeżeli oni godzą się z takimi niedociągnięciami, no to to jest oszukiwanie ludzi wtedy.
Tak jest.
Tak, jeszcze samego siebie to pół biedy, tylko samego siebie wiąże się z oszukiwaniem ludzi. A to musi być pragmatyczne do bólu, naprawdę do bólu. Tak? Hmm. Jeżeli pan sobie z tym nie radzi, to pan się zwolni. Albo ja pana zwolnię. Prawda? Niech pani powie mi, co pani zrobiła do tej pory. Co pani chce zrobić za tydzień, za miesiąc. Co za rok będzie i ja to sprawdzę. Za dwa miesiące, czy pani ma 20% tego, co ma być na koniec roku. No, obrona cywilna, naprawdę przy obecnym poziomie zagrożenia od wszelkich hybrydowych i tak dalej, tak, no jest kluczem do odporności państwa. Same siły zbrojne to nie jest jeszcze odporność państwa.
Tak.
I w tym wszystkim w tle jest no, budowanie zaufania do struktur państwowych. A jeżeli sygnał alarmowy włącza się 10 minut gdzieś tam z opóźnieniem, no 10 nie było, mniej było, ale dla tych bliżej granicy to było i tak późno, prawda? No i teraz natomiast jest jeszcze kwestia mentalnego przygotowania. Bo teraz powiedzmy, że ta apka jest i ona działa. I w tej apce mamy planowany jest nalot, zbasowany nalot na Ukrainę. Kolejna informacja w apce, czyli znowuż cię ten telefon w nocy budzi, drugi raz już, że do granicy zbliżają się rosyjskie pociski. Okej. I na tym etapie ilu Polaków weźmie plecak ewakuacyjny, obudzi dzieci, i zejdzie z nimi do najbezpieczniejszego miejsca, jakie w nocy może relatywnie szybko osiągnąć, tak? Czyli, nie wiem, w bloku do piwnicy, w domku jednorodzinnym, nie wiem, no do najbezpieczniejszego pomieszczenia, czyli często łazienki są w takim miejscu, że nie mają okien na przykład, prawda? I co? I tam się upycham z dziećmi na resztę nocy? Ile naszych rodzin polskich mentalnie jest przygotowanych do tego typu zachowań? A jeżeli to się dzieje w dzień? Czyli co? Ja jestem w pracy, jedno dziecko mam w żłobku, no ja akurat już nie, ale wiele polskich rodzin, tak? Ja w pracy, żona w pracy, jedno dziecko w żłobku, drugie w szkole albo w przedszkolu. Jaki mam plan na ten sygnał?
No tak,
ale ile przedszkolanek też wie, co robić na sygnał alarmu powietrznego? Mało tego, co ma zrobić z tymi dziećmi w przedszkolu na taki sygnał? Prawda? Ja powiem, co zrobi. Zachowa się jak na sygnał o alarmie przeciwpożarowym, czyli zrobi najgorszą możliwą rzecz. Wyprowadzi ich na punkt zbiórki przed przedszkolem. Bo to jedyne, co przećwiczono do tej pory. Oczywiście. I teraz tak, ktoś powie, no przecież nie będziemy ćwiczyć, nie wiem, co mamy, rozlek w przedszkolu dzieciom, hełmy, prawda? Mają być szczeliny przeciwlotnicze wykopane na placu zabaw. Okej. Okay. Nie. Tylko pytanie, czy jest pomysł, gdzie te szczeliny będą i kto je wykopie w razie czego.
No tak, ale to akurat, panie pułkowniku, jeżeli chodzi o szkoły w południowo-wschodniej Polsce, można by zastosować wariant izraelski, czyli obok każdej postawić coś, co wygląda jak przystanek autobusowy. Jest takim kwadratem z żelbetonu. Ja to widziałem wiele razy, ale teraz byłem w czymś takim w trakcie nalotu kasamów w Sderot. Jest takie zagięte wejście, żeby odłamki nie wskakiwały. No przecież to jest, nie jest wielki wydatek. Tam można by te dzieciaki wprowadzić.
Nie, oczywiście, że można budować tak zwane ukrycia, tak? Bo to nie jest schron, bo przy bezpośrednim trafieniu 400-kilogramową głowicą, gdzie mamy 250 kilogramów materiału wybuchowego, prawda? Ale jest i tak lepsze, tak, niż parterowy, przeszklony budynek, tak jak wyglądają przedszkola nasze, prawda? Nie wiem, naprawdę, bo koszty tego nie są wysokie, tak? Istnieją konstrukcje z tak zwanych hescobastions, tak? Czyli kosze różnych rozmiarów, wypełnione piaskiem, ale mogą być też wypełniane materiałem o wyższej zdolności pochłaniania energii kinetycznej jeszcze. I to wszystko można zacząć tworzyć, tylko że to da obraz takiego sytuacji tuż przed wojną.
Tak, to prawda. Psychozę.
No to, panie redaktorze, musimy się zdecydować, czy ta wojna nam grozi, czy nie. No bo tak, jeżeli słyszymy, że w relatywnie krótkim czasie wojna nam grozi, no to te konstrukcje trzeba budować. Jeżeli to jest tylko budowanie narracji strachu w celu jakichś krótkoterminowych osiągnięć politycznych, no to wtedy trzeba to zweryfikować. Okej, no to skoro pan mówi, że wkrótce będzie wojna, dlaczego nie budujemy doraźnych schronów?
Tak jest.
Po prostu. To być może tej wojny wcale nie będzie.
No tak, my zbudujemy schrony.
Chyba na Ukrainę, panie Piotrze, nam czasu nie wystarczyło.
No właśnie, chciałem powiedzieć, panie pułkowniku, że były dwa tematy, drodzy państwo. Rozmawiamy równo półtorej godziny już prawie i oczywiście zamknęliśmy tylko jeden. Więc ja mam taką propozycję, panie pułkowniku, z czego się widzowie bardzo ucieszą. Podzielmy po prostu naszą rozmowę na dwie części. Ja za jakiś czas pozwolę sobie pana drugi raz zaprosić i wtedy już porozmawiamy o Ukrainie. Co pan
myślę,
na to?
Że jest to najlepsze rozwiązanie.
Moim i państwa gościem był pan pułkownik Piotr Lewandowski. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję państwu za obejrzenie tego odcinka Historii Realnej. Bardzo dziękuję, że jesteście z nami. Bardzo dziękuję, że wspieracie nas na Patronite, na YouTubie i trampkami na live'ach. Dzięki temu wsparciu możemy dalej ciągnąć ten wózek, bo wiecie, jakie są obecnie czasy nieprzychylne dla mediów niezależnych i gdyby nie państwa wsparcie, nie moglibyśmy tak prężnie działać. Jeżeli cenicie naszą pracę, no to będzie mi miło, jeżeli będziecie nas wspierać. I teraz tak, moją książkę Polacy oczywiście kupicie w księgarni internetowej historiarealna.pl z autografem. Uwaga, tak, z autografem. Podobnie znajdziecie w naszej księgarni książki innych naszych gości. Partnerem strategicznym naszego kanału jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna, zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Partnerem technologicznym jest Lantre, dystrybutor sprzętu marki Apple. Pozdrawiamy naszego nowego partnera, czyli Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. Ja też zaczynam chyba, drodzy Państwo, zdradzę Wam przygodę z inwestowaniem, spróbuję swoich sił. No i oczywiście zrobię to z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska, bo po prostu ufam im, to jest godna zaufania polska firma z tradycjami. Kciuk dla Militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo Wam i Waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Przypominam o rewelacyjnej promocji, nawet do minus 50%, jest to promocja letnia. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. Jestem bardzo dumny i z Legimi, i z tej naszej współpracy, no bo oczywiście chodzi o szczytny cel, jakim jest pomoc ludziom chorym na nowotwory. I oczywiście, drodzy Państwo, kciuk dla KFD, last but not least, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety K, jak KFD, literki mają swoje znaczenie. Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach.